Witajcie moi drodzy w 24. odsłonie Misterium Grozy. Odsłonie, na którą przyszło wam dosyć długo czekać. Niestety, czasami zawirowania, które gdzieś tam pochłaniają człowieka w życiu, nie pozwalają mu oddać się tak naprawdę tym, co pasjonuje go najbardziej. Misterium Grozy jednak przetrwa i nie zamierzam w żaden sposób zawieszać działalności na dłuższy okres. Ten, który właśnie minął, mam nadzieję, że mam już za sobą. No i teraz będziemy spotykać się bardziej regularnie, a ja tym samym będę miał czas przygotować dla was interesujące materiały, omówić ciekawe pozycje książkowe, no i tak jak dziś wspomnieć o pewnych sylwetkach autorów, którzy może nie do końca są kojarzeni z literaturą grozy, ale idealnie się w nią wpisują. Idealnie wpisują się, można powiedzieć, też w klimat grozy. Takim artystą, o którym dzisiaj, w ogóle to zresztą chyba można powiedzieć, że obu dzisiaj omawianych artystów tak jakby nie jest stricte związana z grozą, ale w ich twórczości wątki takie są bardzo silne i bardzo mocno oddziaływują na odbiorcę. Pierwszą z omówionych dzisiaj książek będą Pasożyty umysłu Colina Wilsona, a drugą, może już nie, to już nie będzie jedna książka, zresztą to w ogóle nie będzie książka. Drugą postacią dzisiaj, która nawiedzi Misterium Grozy, jest Igor Myszkiewicz. Igor Myszkiewicz, twórca komiksów, rysownik, osoba silnie związana z zielonogórskim klubem fantastyki Ad Astra, który notabene organizuje również Bachanalia Fantastyczne, które już we wrześniu tego roku będą miały swoją kolejną odsłonę. Tych dwóch artystów dzisiaj jest, można powiedzieć, głównym tematem Misterium Grozy. No a tak na wstępie muszę jeszcze powiedzieć, że niebawem, mam nadzieję, spotkamy się w Misterium Grozy z Wojciechem Gunią, autorem zbioru opowiadań Powrót, a i również osobą patronującą nad najnowszym wydaniem magazynu Histeria. Oczywiście do najnowszej Histerii bardzo was zachęcam do sięgnięcia po ten numer. Numer poświęcony w całości twórczości Ligottiego. Thomas Ligotti oczywiście jest tutaj patronem tego numeru, no i właśnie w klimacie jego twórczości opowiadania utrzymane będziecie mogli tam przeczytać. Drugą istotną rzeczą, która ostatnimi czasy coraz silniej jest promowana na rynku literatury grozy, co bardzo oczywiście ja sobie chwalę, cenię i z tym człowiekiem również będę chciał przeprowadzić tutaj rozmowę, żebyście mogli usłyszeć, jak do tego wszystkiego doszło, jest Kosma Mitraszewski, osoba odpowiedzialna za powstanie księgarni internetowej 7 Dusz. A co wiąże się jeszcze z tą księgarnią internetową, to może dziś pozostawimy w niedomówieniu, ale z pewnością nie będzie to tylko księgarnia internetowa, co oczywiście bardzo się temu chwali. Na 7 Dusz was bardzo mocno uczulam, znajduje się tam już bardzo dużo interesujących pozycji książkowych, możecie więc śmiało sięgać po te książki. No i oczywiście, co ważne, 7 Dusz nie stroni od różnego typu promocji, a więc będzie można tam i taniej niż gdziekolwiek indziej zakupić interesujące pozycje książkowe. Na dzisiejsze 24. Misterium Grozy zapraszam was serdecznie. No i co my tutaj mamy? Pasożyty umysłu to jedna chyba z najtrudniejszych książek, z jaką zmagałem się do tej pory w audycji Misterium Grozy. Choć zmagałem się, to chyba nie najlepsze określenie. Książka ta bowiem niezmiernie mnie zafascynowała. Bardzo silnie na mnie wpłynęła i w pewien sposób stała się taką jedną z najistotniejszych książek w moim życiu. Wiem, brzmi to bardzo górnolotnie, ale w pewien sposób, co zaraz też postaram się wyjaśnić, tak też jest. Z książką tą pierwotnie spotkałem się na początku lat 90. tuż po jej wydaniu. No i kupując ją, miałem jeszcze jako młody człowiek na myśli to, że dostarczany jest mi jakiś niesamowity horror. Na okładce tejże książki, tego wydania, tkwi cytat z The Oneric Press, który głosi, że to absolutnie niebezpieczna książka. Teraz dopiero mogę stwierdzić, że faktycznie jest to niebezpieczna książka. W tamtych czasach zupełnie dla mnie taką nie była, ale nie ma się co dziwić. To jest książka, która dociera raczej tylko do dojrzałych i w pewien sposób doświadczonych ludzkich umysłów, ale doświadczonych pewnymi, można powiedzieć, właśnie zmaganiami filozoficznymi, czy też zmaganiami jakimiś psychologicznymi. Colin Wilson, autor tej książki, jest jedną, czy też był, no ale w pamięci zawsze pozostaje, jedną z ważnych postaci współczesnej ezoteryki, współczesnego okultyzmu. No ale też również współczesnej filozofii, bo przecież jego pierwsza książka, Outsider, stała się bardzo głośną pozycją właśnie ze względu na swoje nawiązania do filozofii egzystencjalizmu, do mistyki i ogólnie pojętej kultury. Choć książka Pasożyty umysłu powstała w roku 1967, to w Polsce jej pierwsze i jak dotąd jedyne wydanie miało miejsce w roku 1990. Wydawcą z kolei tej książki na rynku polskim było wydawnictwo Rebis, jeszcze wtedy współpracujące z Tadeuszem Zyskiem. I to właśnie Tadeusz Zysk wspólnie z Beatą Moderską dokonali przekładu tej wybitnej książki, no i również książkę tę posłowiem opatrzył wspomniany Tadeusz Zysk. Po książkę tę sięgnąłem właśnie tak z początkiem lat 90. No i wtedy gdzieś tam kołatało mi się po głowie, że będzie to coś w stylu właśnie opowieści Lovecrafta. Na tylnej części okładki mamy tutaj taki krótki opis, że właśnie Colin Wilson w mistrzowski sposób połączył mroczną fantazję Lovecrafta, siłę perswazji Wellsa i swą oryginalną interpretację dziejów ludzkości w cudowną, zniewalającą, pełną wyobraźni, ale i przerażającą opowieść. No po tych dwóch nazwiskach spodziewałem się mocnej pozycji z wielką dawką akcji, no i też oczywiście z takim ogólnoświatowym rozmachem. Trzeba powiedzieć dopiero po latach, że owszem, to wszystko w tej książce jest, ale na zupełnie innym poziomie niż młodemu człowiekowi może by się wydawać. Książka ta, jak bowiem wspomniałem, nie jest raczej przeznaczona dla ludzi, którzy jeszcze dopiero stawiają swoje kroki, można powiedzieć, w życiu, po prostu w swoim własnym życiu. Pasożyty umysłu bowiem są książką bardzo mocno właśnie filozoficzną, ale również psychologiczną. A psychologiczną też pod tym kątem, że wiele może być w niej odnalezionych odniesień do nastrojów, można powiedzieć, szeroko rozumianych, depresyjnych, nerwicowych, lękowych. Z perspektywy czasu trochę wywołuje uśmiech na twarzy w czas, kiedy dzieje się to wszystko. Jest to przełom XX i XXI wieku, a więc z perspektywy pisania książki z roku 67 mamy do czynienia jak najbardziej z fabułą, można powiedzieć, literatury science fiction. No i po części tak właśnie jest. Fabuła książki rozpoczyna się od tego, że jeden ze znanych archeologów, dr Gilbert Austin, otrzymuje informację o śmierci swojego przyjaciela, Karola Weissmana. Karol Weissman jest jednym, czy też był właśnie jednym z najbardziej cenionych psychologów. Prowadził on też badania, o czym później się dowiaduje Austin, nad samobójstwami, których od mniej więcej początku XIX wieku coraz silniej zaczęło przybywać wśród ludzkości. No oczywiście te samobójstwa, na trop tych samobójstw dr Weissman natknął się, badając różnego rodzaju grupy korporacji pracowniczych, no i w tych korporacjach właśnie te samobójstwa zaczęły się przybierać na sile, zaczęło ich być coraz więcej, no i krok po kroku docierał do jakby istoty tych samobójstw. To, co odkrył, odkrywa również z nami właśnie dr Austin, ale odkrywa to jakby dopiero z czasem, bowiem ma na głowie jeszcze inną sprawę. Tą inną sprawą, chociaż jakby w całości książki jest to taki wątek po części powiązany, ale też nie do końca wątek lovecraftowski, o czym tutaj trzeba wspomnieć. Dr Austin odkrywa gdzieś w Turcji właśnie zakopane głęboko pod ziemią potężne miasto, potężne bloki, które sugerują, że na ziemi istniała tysiące lat temu potężna cywilizacja, być może istot gigantów. No i te bloki skalne, te budowle stają się niesamowicie głośnym odkryciem. Głośnym odkryciem na tyle, że ludzkość popada w pewien obłęd, w pewne szaleństwo, ażeby tego nie wykopywać, ponieważ może to grozić zagładą ludzkości. Jest to odkrycie, które wykracza jakby poza to, co ludzkość ma udowodnione, to, w co ludzkość wierzy. Oczywiście dr Austin razem ze swoim przyjacielem Reichem dokonują tych odkryć, nie baczą na wszystko, aczkolwiek bardzo często różne grupy podkładają im kłody pod nogi. Jednak w czasie właśnie tych wykopalisk dr Austin postanawia przejrzeć notatki doktora Weissmana, no i tam odkrywa jeszcze bardziej przerażającą prawdę niż to, że kiedyś na Ziemi istniały cywilizacje przedludzkie, które były potężniejsze, być może były w pewien sposób dużo bardziej zaawansowane technologicznie niż tak, jak my jesteśmy w tej chwili. Prawda, którą odkrywa Austin, dotyczy właśnie wspomnianych tytułowych pasożytów umysłu. Pasożyty umysłu to nie jest taki wróg, taka postać, z którą spotykamy się w literaturze grozy najczęściej. Owszem, są takie motywy w literaturze grozy, jak opętania, obłąkania, które w pewien sposób właśnie są przerażające, przerażają człowieka, no i wobec tych sił człowiek staje się w pewien sposób bezsilny. Jednakże te demoniczne siły, które do tej pory jakby w literaturze grozy wiodą prym i są na tym piedestale straszaków, stają się po części naprawdę czymś dużo mniej przerażającym niż są właśnie pasożyty umysłu. A dlaczego? Pasożyty umysłu bowiem są książką tak sprytnie skonstruowaną, tak przekonującą i naprawdę wywierającą silne wrażenie, że jesteśmy w stanie uwierzyć, iż jest tak naprawdę. Pasożyty umysłu bowiem jest to coś, co istnieje bardzo głęboko gdzieś w podkładach naszego umysłu. No i stamtąd jakby czerpie energię do życia. Ta energia, siły witalne człowieka są im potrzebne do tego właśnie, aby przeżyć, a przez to, że one gdzieś zagnieździły się, jak to właśnie takie pasażyty, wampiry w naszym umyśle, człowiek staje się coraz słabszy. Jego uwagę pasożyty kierują jakby na tylko stronę materialną życia, jakby robią wszystko, ażeby człowiek nie odkrył w sobie potencjału sił, nazwijmy to bardzo tak skrótowo i ogólnie, nadnaturalnych. Pasożyty dbają o to, żeby człowiek stał się niewolnikiem w tym świecie, jaki do niego należy i jaki powinien mieć jakby we swoim władaniu i cieszyć się jego pięknem, światłem. Pasożyty właśnie czynią wszystko to, ażeby człowiek, ten, który ewentualnie nagle doznaje jakiegoś olśnienia i chce wyrwać się z tego, można powiedzieć, labiryntu ludzkości, jaki sobie stworzyła cywilizacja, no to wtedy pasożyty biorą się do działania i taki człowiek niestety zmuszany jest do popełnienia samobójstwa. Stąd coraz więcej samobójstw wśród ludzi. Ludzi, których właśnie pęd cywilizacyjny i wszystki cały ten materializm, po prostu im to nie wystarcza. Chcą czegoś więcej, no i wtedy natykają się na tą przerażającą prawdę, że takie pasożyty umysłu nie pozwalają na to, aby człowiek zasięgnął z tej potęgi swojej własnej, no, ciężko tu mówić o podświadomości, ponieważ Colin Wilson rozgranicza różne pokłady ludzkiej właśnie, ludzkiej jaźni, mniej więcej idąc tutaj trochę za Carlem Gustawem Jungiem, również mając tutaj na uwadze tą świadomość kolektywną, całkowitą ludzkości. No i tak jak wspomniałem, te pasożyty nie pozwalają człowiekowi sięgnąć głębiej gdzieś w samego siebie, aby odkryć te siły i móc z nich korzystać. Niesamowicie sugestywna jest ta wizja Colina Wilsona pod tym względem, kiedy człowiek ma świadomość na przykład tego, jak współcześnie też działa cywilizacja, jak bardzo osoby, które chcą jakby zasięgnąć swojego własnego życia, stają przed wielkim dylematem, ponieważ znajdują same się w okowach naszej współczesnej cywilizacji i pewnego rodzaju wolność, jaką człowiek chciałby osiągnąć, jest tutaj niemożliwa, stąd bardzo częste frustracje, właśnie bardzo częste nerwice, depresje, no i nawet najgorszy scenariusz, który zakłada książka Pasożyty Umysłu, a więc też samobójstwa. Wchodzę tutaj trochę po części na grunt właśnie psychologicznego odczytania książki Colina Wilsona, jakoby właśnie pasożyty umysłu mogły być pewnego rodzaju personifikacją właśnie lęków, nerwic, depresji, innych schorzeń psychicznych, które, no, nie ma co ukrywać, są coraz częstsze w świecie współczesnym. To mogłoby dowodzić właśnie o sile owych pasożytów, a pasożyty stałyby się, jak wspomniałem, taką personifikacją właśnie tego rodzaju chorób nerwicowych. Oczywiście wspominając tutaj o tym, że młodzi ludzie nie zawsze mogą jakby odczytać w pełni tę książkę, mam właśnie na uwadze też rozwój psychiczny człowieka na tym etapie, kiedy może on doświadczyć podobnych zdarzeń, kiedy podobne sytuacje mogą mieć miejsce w jego życiu, kiedy tych problemów różnych, powiedzmy takich właśnie problemów życiowych, nawarstwi się na nim tyle, że faktycznie odczuje tego rodzaju psychiczne przygnębienie, wtedy książka Pasożyty Umysłu zyskuje jakby swoją wartość, otwiera się przed czytelnikiem zupełnie na nowo. Książka Colina Wilsona właśnie w ten sposób staje się pewnego rodzaju podręcznikiem, można tutaj w cudzysłowie i trochę tak ironicznie stwierdzić, pozytywnego myślenia. Nawołuje ona bowiem do tego, aby człowiek właśnie nie bał się przekraczać pewnych granic i dążył do swojego własnego samorozwoju. Co prawda książka Colina Wilsona jest też pewnego rodzaju taką apoteozą tego, że człowiek posiada w sobie niesamowicie tajemnicze siły, które pozwalają mu osiągać efekty często uznane przez niektórych jako nadnaturalne. U nas tego typu współcześnie na świecie badaniami zajmuje się oczywiście parapsychologia, no i oczywiście też ciągle rozrastający się, ciągle istniejący przecież szeroko pojęty okultyzm. Wilson właśnie w swojej książce chce tknąć w człowieka ogrom tej pozytywnej energii, że człowiek pomimo całej przygnębiającej dookoła sytuacji, pomimo wszystkich tych depresyjnych nastrojów, ma w sobie tyle potęgi i tyle siły, że potrafi zdziałać pewnego rodzaju cuda, a też przede wszystkim wyjść jakby naprzeciw tym wszystkim złym emocjom, no i pokonać je właśnie poprzez pewnego rodzaju walkę na tle filozoficznym i psychologicznym. No, filozoficzną taką rzeczą, metodą walki jest w tej książce fenomenologia Edmunda Husserla. W dużym skrócie można powiedzieć, że fenomenologia polega na tym, ażeby człowiek przyjrzał się światu, przyjrzał się rzeczywistości, jaka go otacza, i starał się jej przyjrzeć, oczywiście o ile to możliwe, taką, jaką ona jest. Żeby odrzucił wszelkie założenia, domysły, spekulacje, wszelkie już narzucone nam oczywiście z góry i wyuczone sensy, a zobaczył wszystko, a raczej starał się zobaczyć wszystko takim, jakim jest, bez oczywiście żadnych tych naleciałości. No, z naszego punktu widzenia może się to okazać bardzo, bardzo trudne. W książce oczywiście fenomenologia Husserla zdaje egzamin, no i dzięki temu, dzięki spojrzeniu jakby na świat bardzo czysty, takim jakim on jest, i również na człowieka, na jego umysł, człowiek może sięgnąć po pokłady swojej olbrzymiej siły, jaka właśnie tkwi w nim, siły, która pozwoli pokonać te wspomniane pasożyty umysłu, czyli wszystkie lęki, wszystkie depresyjne nastroje. Książką Colina Wilsona nie tylko zainteresowali się ludzie z pogranicza właśnie fantastyki, psychologii, filozofii, ale oczywiście też wspomnianego tutaj szeroko pojętego okultyzmu. Na stronie paranormalni.pl nawet jeden z użytkowników forum, Jakub Niegowski, napisał dosyć spory artykuł w odniesieniu do pasożytów umysłu Colina Wilsona, i to artykuł z bardzo mocnym przekonaniem o prawdziwości tezy tej książki, jakoby pasożyty umysłu istniały naprawdę. No i on podaje przykłady istnienia tych pasożytów właśnie w świecie ezoteryki. No i oczywiście za pomocą książki Colina Wilsona chce, aby ludzie walczyli z tymi pasożytami. Przede wszystkim istnienia pasożytów umysłu dopatruje się w tym, jak bardzo często ludzie coraz częściej konfliktują się ze sobą, nawet na płaszczyźnie, można powiedzieć, zupełnie nieistotnej dla ani jednego, ani drugiego kłócącego się człowieka. Tak nie tylko można powiedzieć jest w świecie ezoterycznym, tak ogólnie można powiedzieć, że jest w chwili obecnej chyba na każdej płaszczyźnie naszego życia. Często ludzie konfliktują się, zresztą dostrzegamy to teraz nawet w tych sytuacjach, można powiedzieć, wszystkich wojen politycznych, na razie politycznych, i miejmy nadzieję, że zostaną to tylko wojny polityczne, bo tak naprawdę świat, który teraz widzimy, no nie zwiastuje nam niczego dobrego. Raczej właśnie można byłoby powiedzieć, że widać tutaj dokładnie to, co opisał też Colin Wilson, widać tutaj rękę pasożytów umysłu. W książce Colina Wilsona bowiem jest już pod koniec tej książki motyw właśnie wojny światowej. Wojny światowej właśnie wywołanej przez pasożyty, no i też wywołanej dlatego, że ich władza nad człowiekiem zaczynała być już coraz mniejsza. Od kiedy człowiek zorientował się o ich istnieniu, wiedział też, w jaki sposób może z nimi walczyć, no pasożyty przeszły do kontrataku, co wywołało konflikt na skalę światową. Colin Wilson właśnie w tej opowieści, w Pasożytach Umysłu, zrobił coś, co ja bym mógł, dokonał czegoś, co ja bym mógł określić jako stworzenie pewnego rodzaju jeszcze jednej odnogi w gatunku powieści okultystycznej, którym się zajmuję. Jest to chyba pierwsza i na razie jedyna dotąd mi znana, w pełni prawna książka, którą określiłbym pierwszą taką powieścią okultystyczną science fiction. Zawsze te powieści okultystyczne, z którymi miałem do czynienia, działy się gdzieś w przeszłości, były wynikiem różnego rodzaju dawnych wierzeń, dawnych cywilizacji, no, dawnej wiedzy jakiejś tajemnej, która była przekazywana człowiekowi, a tutaj tę wiedzę tajemną człowiek dopiero sam nauczył się nabywać. Co prawda starożytność, właśnie wykopaliska doktora Austina, były jakimś tam katalizatorem tych wszystkich przemian, ale mimo wszystko to dopiero człowiek teraz zaczął odkrywać tę najbardziej tajemną wiedzę, która pozwoliła mu na walkę z wrogiem dużo straszniejszym niż dotąd sądził, dużo straszniejszym niż wszystkie demony i różnego rodzaju tam zjawiska zaświatowe. Również taka teza pojawia się właśnie we wspomnianym artykule Jakuba Niegowskiego, że on buńczucznie oczywiście twierdzi, że miał do czynienia już z takimi zjawiskami i nie są one tak rzeczywiście straszne jak owe wspomniane pasożyty umysłu. U Colina Wilsona jest właśnie podobnie. Tam pasożyty umysłu stają się siłą, z którą człowiek dopiero musi nauczyć się walczyć, bo jest to coś, z czym jeszcze nigdy nie miał do czynienia i metody walki muszą być jakby kreowane na bieżąco. Mówiąc tutaj o książce science fiction właśnie, powieści okultystycznej, no to wątki okultystyczne w książce Wilsona są oczywiście bardzo wyraźne. Wszystkie paranormalne zdolności, jakich nabywają bohaterowie, to no, naleciałości do parapsychologii, psychotroniki i tego typu różnych elementów, które no, nie ma co ukrywać, wynikły przecież z teorii, praktyk okultystycznych. One w tej książce zajmują bardzo sporo miejsca, no i połączone są właśnie z tym, z tą wizją przyszłości, zresztą bardzo wyraźnie nakreśloną, jaką Wilson nam przedstawił. Są tutaj przecież też loty kosmiczne, jest potężna wojna, konflikt światowy. Cała książka, niektórzy twierdzą, że nie posiada jakby akcji, że jest w pewien sposób książką przegadaną, właśnie przefilozofowaną, no ale tak naprawdę, kiedy człowiek spodziewa się takiej trudniejszej lektury, będzie to niesamowicie dla niego lektura satysfakcjonująca. I akcja właśnie toczy się pomiędzy tymi przemyśleniami, pomiędzy jakby snuciem teorii i na temat pasożytów umysłu, no i oczywiście szukaniu sposobów walki z tym, że niesamowitym wrogiem. Pasożyty umysłu to też z pewnością książka bardzo istotna dla mnie, jedną z tych najważniejszych w moim życiu, jak już wspomniałem na początku moich tutaj wynurzeń. Z tego też powodu, że jest to w porównaniu z bardzo dużą, wręcz z ogromem książek grozy, książka wręcz pozytywna. Nie znalazłem do tej pory chyba aż tak kipiącej pozytywną energią książki wśród literatury właśnie fantastycznej, pomimo jednoczesnego właśnie ogromu zagrożenia, jakie spotyka bohaterów tejże opowieści. Trzeba też powiedzieć, że jest to książka wyjątkowa ze względu na swoją budowę. Budowę w formie wywiadu, jakby opowieści doktora Austina o tym wszystkim, co się wydarzyło. Jest ona poparta oczywiście różnego typu przypisami odnoszącymi nas do istniejących w tym fantastycznym świecie Wilsona dokumentów. Są tu oczywiście właśnie w pewnego rodzaju, jest to hołd dla literatury Howarda Philippa Lovecrafta. Nie ma tego co ukrywać. No i dzięki temu ta książka jakby zyskuje jeszcze większe miano kultowości ze względu na to, że przecież tak silną i oddziałującą na czytelników, na recenzentów, na fascynatów literaturą grozy jest literatura Lovecrafta, więc nawiązania Colina Wilsona do niej tym bardziej podnoszą jej wartość. A tym bardziej podnoszą tę wartość dlatego, że Colin Wilson nie kopiował w żaden sposób Lovecrafta. Jego sięgnięcie po motywy Lovecrafta jest jednym z najoryginalniejszych w całej historii właśnie inspiracji Lovecraftem i bardzo ciężko chyba będzie komukolwiek osiągnąć taki poziom, taki wspaniały poziom właśnie pisarski, jaki Colin Wilson osiągnął w Pasożytach Umysłu, jednocześnie korzystając właśnie z mitologii, tak zwanej mitologii wielkich przedwiecznych, mitologii Cthulhu. Tadeusz Zysk trafnie w posłowie zauważył, że Pasożyty to jeden z kapitalnie napisanych esejów filozoficznych, no i dorównujący najlepszym książkom Stanisława Lema, z czym oczywiście nie można się nie zgodzić. Jest więc to według mnie książka bardzo unikatowa, po którą należy sięgnąć, ale należy sięgnąć w odpowiednim czasie. Nie można spodziewać się po tej książce właśnie prostych rozwiązań, prostej akcji, czy też odczytywać ją w sposób bardzo, bardzo prosty, przygodowy, jako walki z jakimś urojonym wrogiem, ponieważ wróg w tej książce może, przeniesiony na grunt filozoficzny, stać się bardzo, bardzo realny. Wspominałem na fanpage'u Misterium Grozy, że dziś miało być w audycji o Kingu Diamondzie. Jak już wspomniałem, całą świetną robotę za mnie zrobiła Karolina Kaczkowska w serii swoich artykułów Świat koszmarów Kinga Diamonda, do którego was odsyłałem i cały czas odsyłam wszystkich chętnych zapoznania się z twórczością tego wyjątkowego artysty. No a dziś, skoro nie będzie o wilku mowy, to chociaż wilk nam zagra. King Diamond przed wami z płyty Vem, utwór The Invisible Guests.
Thank you.
Igora Myszkiewicza wielu z was kojarzy zapewne dzięki blogowi i także serii rysunków Kryzys Wieku. Dzięki tym rysunkom Igor Myszkiewicz został zaproszony do zilustrowania książki psychologa Filipa Zimbardo Dzieci i mężczyźni. To można powiedzieć, że przysłużyło się do bardzo dużego sukcesu jego rysunków, jego strony właśnie Kryzys Wieku. No i strony, która oczywiście cały czas działa i cały czas pojawiają się na niej za każdym niemalże razem bardzo trafne grafiki, które obrazowują pewnego rodzaju, można powiedzieć, współczesne pokolenie właśnie, no, plus minus wieku średniego. Aczkolwiek rysunki Igora Myszkiewicza trafiają zawsze do szerszego grona odbiorców. Co prawda Igor Myszkiewicz właśnie najbardziej popularny jest dzięki temu, ale ja jeszcze w roku 1997 poznałem Igora osobiście na Bachanaliach Fantastycznych w Zielonej Górze, gdzie po prostu też zafascynowałem się jego postacią, no i jego twórczością komiksową. Pierwszym komiksem, jaki udało mi się od Igora właśnie otrzymać, był jeden z najbardziej bluźnierczych komiksów, jakie przyszło mi kiedykolwiek czytać, czyli Grabarz. Komiks, którego praktycznie w chwili obecnej próżno szukać, można powiedzieć. No ale kult tego komiksu jest, istnieje, no i ci, którzy będą mieli kiedykolwiek okazję po niego sięgnąć, będą dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Igor Myszkiewicz tak naprawdę zajmuje się bardzo wieloma rodzajami sztuk plastycznych. Zajmuje się malarstwem, zajmuje się rysunkiem, ilustracją właśnie książkową, ikonografią i wspomnianym już komiksem. Jest autorem wielu ilustracji i rysunków, m.in. do antologii Wolfsung, wydanej przez Wanderbuk, czy też fantazji zielonogórskich ukazujących się dorocznie z okazji właśnie Bachanali Fantastycznych. Od wspomnianego roku 1997 jest współzałożycielem galerii twórców Galera, która promuje młodych artystów zielonogórskich, no i oczywiście też nie tylko, ale ludzi, którzy są w Zielonej Górze i z galerią twórców Galera zechcą współpracować. Tak naprawdę dzisiaj w największej mierze chciałem odnieść się do twórczości komiksowej Igora Myszkiewicza. O Grabarzu już wspomniałem, ale Grabarz był jakby dopiero punktem wyjścia do tego, co Igor stworzył następnie. Począwszy mniej więcej od Snów zwierząt, komiksu, który tak właściwie był komiksem o niespełnionej miłości, ale w drugim jakby dnie tego komiksu bardzo mocno funkcjonuje wyobcowanie człowieka w świecie, również tęsknota za jakimś utraconym dzieciństwem. Bardzo silnie w wielu komiksach Igora Myszkiewicza jakby wyeksponowane są motywy związane czy to z narkotykami, lekami, alkoholem. To wszystko, te wszystkie używki jakby, którymi oddają się bohaterowie, sprawiają to, że oni gubią się jeszcze bardziej w tym świecie, który i tak już jest potworny. No i praktycznie można powiedzieć, że dzięki tym używkom oni odnajdują jakieś swoje sensy, swoje drogi. Cała twórczość jakby Igora Myszkiewicza, zarówno ta komiksowa, rysunkowa, jak i ta, która pojawia się na blogu Kryzys Wieku, jest ze sobą bardzo mocno jakby związana, tożsama. Występują chociażby w tych rysunkach bardzo często ci sami bohaterowie. Oni przeplatają się, tworząc pewnego rodzaju jakby postacie symboliczne, które zawierają w sobie pewnego rodzaju archetypy, pewnego rodzaju charaktery, jakimi żongluje w swojej twórczości Igor Myszkiewicz. No i pojawiając się na różnych kartach komiksów, w różnych częściach, w różnych odsłonach, mamy jakby ciągłość tego, co Igor Myszkiewicz chce nam powiedzieć. Będąc na studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, na jednym z zajęć dotyczących literatury romantycznej, doktor Andrzej Waśko wtedy powiedział jedno ze zdań, które bardzo mocno utkwiły mi w pamięci, że takim prawdziwym artystą, no tutaj oczywiście od tego prawdziwego zawsze możemy się trochę odnieść, ale takim, powiedzmy, artystą pełną gębą, bardziej tak kolokwialnie mówiąc, jest zawsze artysta ten, w którego twórczości przewija się motyw, z którym on zmaga się przez całe życie. To jest tak, że jeżeli jakiś problem nie daje autorowi, spędza mu sen z powiek, nie daje mu spać, no to w związku z tym autor będzie zawsze do niego wracał w różnych kontekstach, w różnych odsłonach swojej twórczości, w różnych fabułach. Tu akurat u Igora Myszkiewicza takie motywy są bardzo, bardzo wyraźne. Tymi motywami jest przede wszystkim właśnie śmierć, przede wszystkim motywy mistyczne, religijne, związane z pustką, z brakiem jakiegokolwiek odniesienia do bóstwa wyższego. Jest też u Igora bardzo silny jakby motyw utraconego dzieciństwa, a dzieciństwa takiego mrocznego, dzieciństwa, które wpływa na losy przyszłego bohatera tak, że nie pozwala mu jakby osiągnąć pełni szczęścia, ponieważ to, co zostało już utracone, nigdy nie wróci, a droga, którą zmierza teraz bohater przed siebie, to już tylko droga ku otchłani, ku śmierci. Pod tym kątem patrząc, trzeba stwierdzić, że w twórczości Igora Myszkiewicza bardzo wyraźne są motywy eschatologiczne. Tutaj większość komiksów gdzieś zmierza ku ostatecznemu rozwiązaniu, a tym ostatecznym rozwiązaniem jest okropieństwo śmierci, tak można powiedzieć. Śmierci, która może różnie być odbierana przez bohaterów, ale zazwyczaj nie niesie ze sobą żadnego szczęśliwego zakończenia. Podobnie jest na przykład w Snach zwierząt. Bardzo mocno też taki motyw okropności śmierci, taki niemalże Lovecraftowo, nawet można powiedzieć, że trochę idący ku Ligotiemu, aczkolwiek chyba Igor Myszkiewicz, tworząc ten komiks, nie miał styczności jeszcze z Tomasem Ligotti. Mówię tutaj o komiksie Zimowy Templariusz. W Zimowym Templariuszu pojawia się motyw właśnie czegoś okropnego, potężnego bóstwa, śmierci, która tak naprawdę pożera wszelkie życie, tak mniej więcej jak Longoliery w filmie na podstawie powieści Stephena Kinga. Coś pożera świat, który odchodzi na zawsze w niepamięć i nie ma tutaj mowy o żadnym współczuciu, żadnej litości, żadnej jakiejkolwiek empatii ze strony właśnie bezdusznego wszechświata. Oczywiście to bardzo mocno zmierza ku właśnie takiemu światopoglądowi, że we wszechświecie nie ma nic zaplanowanego, jest totalny chaos i ewentualny przypadek, który po prostu wikła człowieka w różne sytuacje, no a te sytuacje zawsze i tak zmierzają ku jednemu, czyli ku śmierci. Bardzo ponura, okropna wizja wszechświata w komiksach Igora Myszkiewicza pojawia się dosyć często. Bardzo często pojawiają się też właśnie motywy apokaliptyczne, tak jak chociaż w Psim Synu, w Robactwie. To są komiksy, które tak naprawdę odsłaniają przed nami całe okropieństwo świata, wszelką jego mroczną, najgorszej maści naturę. Sam Igor Myszkiewicz, mówiąc o swoich komiksach, o swojej twórczości, wypowiada się mniej więcej tak. Opowieść rodzi się sama, gdzieś głęboko, gdzie dusza łączy się z kręgosłupem. Na styku świadomego ja, kajdan kultury i tej części nieznanej i niedostępnej, prawdziwej. Pod maską nie ma ludzkiej twarzy, tylko byty jakieś, owadzie. Gadzi chłód, siła i prawda. Chyba o tym właśnie rysuję, o tej wyczuwalnej, tuż pod skórą, maską obcości. Rysowanie jest dla mnie podróżą konkwistadora, coraz głębiej we własną ciemność, pomiędzy potwory. Chyba tak skrótowo, ale bardzo idealnie, dokładnie mówi o swojej twórczości Igor Myszkiewicz i z tym zdaniem należy się jak najbardziej utożsamić. Komiksy Igora Myszkiewicza ukazują też życie ludzkie, świat w ogóle nas otaczający jako labirynt, z którego nie ma wyjścia. Pisałem o tym również w pracy Z kształtem przeciw chaosowi, która została wydrukowana w drugim numerze Okolicy strachu. Odnosiłem się tam właśnie do tego motywu, gdzie świat dla bohatera jest totalną pułapką, labiryntem, z którego nie można uciec i wszelkie próby, takie jak na przykład narkotyki, alkohol czy nawet samobójstwo, i tak nie zdają egzaminu. I to jest chyba jednym z największych horrorów twórczości Igora Myszkiewicza. Motyw ten najsilniej i tak właściwie do którego się odnoszę, pokazany został w malutkim komiksie wydanym przez Typoskrit we Wrocławiu w 1998 roku. Tam właśnie główny bohater, artysta, na jednym ze swoich wernisaży pozostawia z gości sam na sam z jego mrocznymi obrazami, no i oczywiście w takim bardzo dekadenckim szale udaje się popełnić samobójstwo, ale niestety nie jest mu to dane. W zamian zamiast samobójstwa ucieka w wizje narkotyczne, w coś, co proponuje mu postać w pewien sposób symbolizująca bezduszny świat. Narkotyki są jedną z ucieczek, używki ogólnie, o których już wspominałem na początku tej swojej wypowiedzi. To właśnie motyw, który u Igora Myszkiewicza pozwala bohaterom jako tako dać sobie radę ze światem. Aczkolwiek, jak już mówiłem, to ich danie rady ze światem nie jest do końca właśnie tym, o czym mówię. To jest tylko pewnego rodzaju ucieczka, szarpanina się z rzeczywistością, w której i tak oni nie godzą się żyć. A więc jest to też wyraz pewnego rodzaju buntu przeciw mrokom istnienia, w jakim znalazł się człowiek. Patrząc też na styl rysunków Igora Myszkiewicza, nie jest jakby trudno odnaleźć w nich często inspiracje innymi mrocznymi artystami, chociażby Zbigniewem Beksińskim, co chyba najbardziej wyraźne jest w komiksie Okręty. Komiksie, który w kilku kadrach jakby nawiązuje bezpośrednio do genialnych obrazów Zbigniewa Beksińskiego. No i tym samym komiks Okręty również jest komiksem bardzo genialnym. Komiksem właśnie mówiącym o tym utraconym dzieciństwie, o marzeniach, o tym, jak świat nie jest tym, czym wydawał się być jeszcze z perspektywy dziecka. Igor Myszkiewicz również nie stroni w swojej twórczości od bardzo mocno ironizującej postawy. To również broni bardzo silnie jego twórczość właśnie przed zarzutem pewnego rodzaju jakby tego, że klimat mroku, który stara się on wytwarzać, jest do głębi posępny i aż nienaturalny i sztuczny. Właśnie nie. To jest bardzo istotny element twórczości Igora Myszkiewicza, że w niej ironia gra silną rolę. Dzięki temu komiksy Igora Myszkiewicza naprawdę wskakują na bardzo, bardzo wysoki poziom i szczerze powiedziawszy, w polskim komiksie tego typu nie znam drugiego tak mrocznego i też ironizującego artysty. Fabuły bowiem tworzone przez Igora Myszkiewicza nie dotyczą światów fantastycznych. Nie do końca są one właśnie umiejscowione gdzieś w innych krajach, nie tworzą jakby żadnego nowego uniwersum. To wszystko dzieje się tak jakby na pograniczu snu, jawy, ale wszystkiego związanego z naszą rzeczywistością. Często elementy i miejsca naszego świata współczesnego są tam karykaturalnie odwzorowane, no i uzyskują właśnie przez to jeszcze bardziej groteskowy i groźny wymiar, co mocno wpływa na ich odbiór właśnie przez czytelnika. Poza samą tą ironią, Igor Myszkiewicz jest autorem, zresztą jest w ogóle bardzo płodnym autorem, jeżeli chodzi o grafiki, komiksy i tak dalej. Sam zastanawiam się, w jaki sposób on potrafi to wszystko stworzyć i jeszcze zrobić tak, żeby te grafiki, te rysunki zawsze miały swój niepowtarzalny klimat. Poza tym właśnie, co mówiłem, poza tymi dużymi komiksami i rysunkami, bardziej tymi związanymi właśnie z klimatem grozy, Igor Myszkiewicz ma również kilka krótkich form komiksowych, bardziej humorystycznych, związanych również z science fiction, tak jak na przykład obcy wydobywający się spod pancerza szturmowca Imperium, tak samo jak mydlana space opera. Mówię tutaj właśnie o takich mini komiksach jak Bang czy też romanse Glorietty. Nie brak więc Igorowi Myszkiewiczowi również poczucia humoru, co zresztą dokładnie widzą wszyscy ci, którzy obserwują to na blogu Kryzys Wieku, od którego dzisiaj właśnie wszystko tutaj się zaczęło. Nie można też w całości komiksów Igora Myszkiewicza pominąć jednego bardzo istotnego wątku. Jest to wątek, który można ogólnie nazwać satanicznym, lucyferycznym. Wątek ten objawia się najczęściej w tym, gdzie główny bohater, oczywiście poszukujący Boga, nie ma szansy jakby kontaktu z Nim. Wtedy całość jakby poszukiwania czegoś nadnaturalnego, czegoś boskiego, metafizycznego skłania się ku tej mroczniejszej sile. Skoro Bóg opuścił świat, świat jest okrutnym, piekielnym miejscem, nie można z Nim w żaden sposób się skontaktować. Trzeba więc zatem spróbować kontaktu z inną siłą, czyli z diabłem, z Lucyferem. Ten kontakt jakby jest potrzebny bohaterom też często po to, ażeby poczuć jakąkolwiek dozę metafizyki w świecie, który jest tak potwornym miejscem. Tu akurat nie ma co gdybać. Lucyfer jest jakby w ogóle postać diabła, jest jakby pewnego rodzaju ostatnią deską ratunku dla człowieka poszukującego czegoś metafizycznego. Tu diabeł jest też często ostatnią taką mroczną nadzieją na ludzką nieśmiertelność, na jakiekolwiek rozwiązanie sytuacji, w której człowiek się znalazł. Jakby jedyną odtrutką na okropieństwo, z którym człowiek musi się zmagać. Ten wątek lucyferyczny pojawia się w twórczości przede wszystkim artystów XIX wieku, aczkolwiek nie aż tak silnie został wyeksponowany jak tutaj. Podobnież też, aczkolwiek nie tak okropnie, z wątkiem lucyferycznym, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką małą osobistą dygresję, zmagałem się również i ja w projekcie muzycznym Korsarz na płycie Galeria 9 Mrocznych Obrazów. Tam również Lucyfer był jakby ostatnią, jedyną deską ratunku dla metafizyczności, której potrzebuje właśnie człowiek. Igora Myszkiewicza więc polecam Wam do zapoznania się z jego niesamowitą twórczością, a wszystkich zainteresowanych również spotkaniem z autorem. Oczywiście zapraszam na tegoroczne Bachanalia Fantastyczne, gdzie z pewnością będzie on obecny jako jeden ze współorganizatorów tego niesamowitego konwentu. XXIV Misterium Grozy dobiega końca. Mam nadzieję, że dzisiejsze tematy, które miałem Wam do przedstawienia, zainteresowały i zafascynowały Was na tyle, że sięgniecie po twórczość obu tych artystów, czyli Colina Wilsona, jak i Igora Myszkiewicza. Na koniec, cóż, zapraszam Was na kolejne Misterium Grozy, które mam nadzieję już bez żadnych powikłań będzie miało miejsce za 2 tygodnie w kolejny czwartek. No i to będzie czwartek, o ile dobrze się tutaj rozliczam, tuż przed Polkonem. A co do Polkonu, to oczywiście mam nadzieję, że się widzimy. Do usłyszenia więc, spokojnego wieczoru życzy Krzysztof Korsarz-Biliński. A przed Wami na zakończenie The Spider's Lullaby, King Diamond.
Someone who can cure his mind.